Studencka popołudniówka.
Cześć. W studenckiej popołudniówce wita się z Wami Marta Grabowska. W dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat informatyki, nie tylko jako o dziedzinie nauki, ale także i pasji. Na samym początku zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania krótkiego wywiadu, który przeprowadziłam z wykładowcą, a także kierownikiem Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, panem doktorem Grzegorzem Osińskim.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Czy mógłby pan doktor opowiedzieć, nad jakimi projektami obecnie pracuje ze studentami?
Pracujemy obecnie nad kilkoma projektami. Jeden z nich dotyczy na przykład drukowania 3D. To jest obecnie bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina informatyki związana z technologią. A mamy w szkole drukarki 3D, które studenci musieli sami zbudować. To nie są gotowe urządzenia, które kupiliśmy za duże pieniądze w jakiejś komercyjnej firmie. To są urządzenia tanie, kupiliśmy tylko części do nich i studenci muszą z tych części zbudować drukarki 3D, które będą drukowały tak jak profesjonalne urządzenia. Zaoszczędzimy przy tym bardzo dużo pieniędzy, a przy okazji studenci nie będą uczyli się tylko i wyłącznie samego drukowania, ale będą umieli takie drukarki sami konstruować. To jest jeden projekt, który realizujemy w ramach grafiki, szeroko pojętej grafiki 3D. Inny projekt, który realizują studenci, to jest projekt budowy urządzenia, który ma spełniać warunki bardzo, bardzo dynamicznie rozwijanego obecnie kierunku Brain Computer Interfaces, czyli interfejsów, które sprzęgają bezpośrednio mózg człowieka z komputerem. Dzisiaj, żeby porozumieć się z komputerem, używamy klawiatury, myszki bądź tabletu dotykowego. Musimy wydawać polecenia za pomocą gestów, za pomocą klawiatury, możemy też za pomocą głosu. Natomiast najnowsze badania koncentrują się na zbudowaniu interfejsu, którym człowiek będzie mógł bezpośrednio za pomocą myśli, czyli swojej aktywności kory mózgowej, wydawać proste polecenia i zmuszać komputer do robienia różnych rzeczy. Jest to urządzenie, które nie tyle ma pomóc informatykom w sprawniejszym wprowadzaniu informacji, ale to jest również urządzenie, które może pomóc ludziom, którzy są chorzy i sparaliżowani. Oni nie mają szansy dotknięcia klawiatury, pisania na klawiaturze, czy też manipulowania myszą bądź innym urządzeniem wskazującym. To jest urządzenie, które pomoże osobom sparaliżowanym, którzy nie mogą się w ogóle ruszać, na porozumiewanie się z komputerem. Jest to oczywiście urządzenie, które będzie mogło być wykorzystywane w komunikacji z komputerem dla osób, które akurat mają zajęte ręce, czyli tych, którzy prowadzą programy telewizyjne, tych, którzy pracują. Jest to projekt, który właściwie w Polsce, nie wiem, czy jest jeszcze realizowany na jakiejś innej uczelni, bo to jest dość trudne, żeby zbudować taki interfejs, musieliśmy specjalnie sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych pewne elementy i tutaj znów nie kupujemy niczego gotowego, tylko studenci sami będą budowali taki interfejs, a na drukarkach 3D, które zbudują wcześniej, wydrukują komponenty, które będą używane w tym projekcie.
Jaki według pana doktora poziom reprezentują polscy informatycy na arenie międzynarodowej?
Polscy informatycy to jest bardzo szeroki problem, bo jeśli myślimy o informatyce, to myślimy o osobach, które są programistami, które piszą kody i zajmują się czymś, co leży na samym takim dnie zastosowań komputerów. To jest na dnie, ale to znaczy, że to jest filar informatyki. Bez kodów i bez programów nic nie możemy zrealizować. I tutaj oczywiście nasi informatycy i studenci odnoszą niesamowite sukcesy międzynarodowe na wszystkich ważnych imprezach i konferencjach. Polscy informatycy są obecni. Jesteśmy niekwestionowanymi liderami w zakresie programowania, ale trzeba też spojrzeć szerzej. Technologie komputerowe to jest coś, co dzisiaj na świecie nazywamy computer science, czyli tak naprawdę nauki komputerowe. Jeśli myślimy o innowacjach, jeśli myślimy o rozwoju technologii i gospodarki, to samo kodowanie absolutnie nie wystarczy. Tu trzeba to kodowanie właściwie wykorzystać w urządzeniach, które będą nowatorskie i które będzie można opatentować i sprzedawać. Gospodarka oparta na wiedzy to przede wszystkim rozwiązania aplikacyjne. Co prawda od 2 lat rząd próbuje realizować w nauce projekty dotyczące większych innowacji, ale sprzężenie pomiędzy nauką polską, a przemysłem, no nie jest taki jak w innych krajach. I tu jest duży problem, bo możemy mówić o wielkich sukcesach polskich naukowców, natomiast na razie jest bardzo mało sukcesów na arenie gospodarczej, czyli wdrożeniowej. To jest jeszcze pole, na którym trzeba bardzo dużo pracować. I tu oczywiście mamy do czynienia z wieloma przeszkodami. Główną przeszkodą to jest organizacja struktury polskiej nauki, która niestety no nie jest dostosowana do standardów światowych. To jest również problem podziału dziedzinowego. No, mamy przykład. Pani się pyta o informatykę, czyli myśli tylko o tym, co jest rozwiązaniem aplikacyjnym tylko i wyłącznie dotyczącym komputerów. Dzisiaj gospodarka amerykańska, angielska, czy też niemiecka, ta blisko za granicą, pokazuje, że nie powinniśmy dzielić dziedzin na takie bardzo małe kawałki i tam realizować swojej aktywności naukowej, ale musimy łączyć dziedziny. Łączyć dziedziny, czyli łączyć zastosowania komputerów z medycyną, łączyć zastosowania komputerów z technologią, z przemysłem, z samochodami, samolotami. To jest bardzo trudne w Polsce, ponieważ w polskiej nauce obowiązuje od chyba 40 czy 50 lat coś, co się nazywa podziałem dziedzinowym. Trzeba pracować w jednej ściśle określonej dziedzinie. Tak naprawdę naukowiec, który nie realizuje się w tej dziedzinie, no, ma bardzo duże trudności w ścieżce awansu zawodowego. Studenci o tym wiedzą. Studenci o tym wiedzą doskonale, dlatego decydują się na studia wielokierunkowe, studia interdyscyplinarne i tutaj tu rząd ma bardzo wiele do zrobienia, bo choć tak naprawdę rozwiązania, które rząd powinien wprowadzić, są dość proste. Należy po prostu usunąć te przeszkody. I wtedy sukcesy polskich informatyków na arenie międzynarodowej, które dzisiaj wydają się teoretyczne, staną się praktyczne i przełożą się na zyski. Ale jak na razie jest z tym ciężko.
W jakim kierunku zmierza dzisiejsza technologia informatyczna i jakie według pana doktora są związane z tym plusy, minusy, szanse i też pewne zagrożenia?
Bardzo dużo obecnie mówi się i pisze o problematyce sztucznej inteligencji, czyli o tym, że komputery wykonują dzisiaj operacje i ich aktywność skierowana jest na symulowanie bądź wspomaganie inteligentnych zachowań ludzi. Ze sztuczną inteligencją wiążą się oczywiście olbrzymie możliwości, no ale też pewne niebezpieczeństwa, na które naukowcy na świecie zwracają uwagę. Do tej pory obowiązuje paradygmat deterministyczny, czyli ludziom się wydaje, że jeśli informatyk napisze jakiś program, to ma nad nim kontrolę. A tak już nie jest. Jest wiele programów, które same się rozwijają, które same zmieniają swoją strukturę i tak naprawdę rola człowieka w tych programach jest tylko na początku, kiedy tworzy on strukturę, podstawy i zasady funkcjonowania algorytmu. Natomiast ten determinizm i kontrola są coraz bardziej ograniczone. Jeśli rzeczywiście sceptycy mają rację i algorytmy sztucznej inteligencji zdobędą pewien rodzaj autonomii, a przede wszystkim nie będą determinowalne w ten sposób, że my nie za bardzo będziemy wiedzieli, jaki jest wynik tych obliczeń, no to jest niebezpieczeństwo. Z algorytmami sztucznej inteligencji wiążą się też zagadnienia dotyczące usprawniania człowieka. Oczywiście z jednej strony bardzo fajnie, że technologie informatyczne i technologie inżynierskie dzisiaj pozwalają głuchym odzyskać słuch za pomocą implantów i specjalnych mikroprocesorów. Osoby niewidome mają szansę na poprawę wzroku również za pomocą implantów dosiadkówkowych i technologii bezprzewodowych i technologii analizowania obrazów wizualnych. Osoby, które są niepełnosprawne ruchowo, mają szansę być wspomagane za pomocą egzoszkieletów, specjalnych endoprotez, również programowalnych i stosowanych. To są wszystko bardzo świetne i dobre rozwiązania dla dobra. Ale niestety z drugiej strony implant siatkówkowy można też zamontować żołnierzowi na polu walki, tak żeby widział w podczerwieni, żeby widział więcej, lepiej niż wróg. Implant do uszny, do ślimakowy można również zaimplementować w sposób dość brutalny żołnierzowi i wtedy stworzymy co? Wtedy stworzymy super żołnierza, który będzie lepiej widział, lepiej słyszał, a jak dodamy mu jeszcze egzoszkielet, to będzie 10 razy silniejszy niż przeciwnik i będzie biegał dużo szybciej. Czy naprawdę chcemy tworzyć takich super żołnierzy? Czy to nie jest niebezpieczeństwo? Jeśli technologia jest dzisiaj dostępna dla nas, prostych cywilów, no to pozostawiam tylko Państwa wyobraźni, co się dzieje w laboratoriach wojskowych, jakie tam już są rozwiązania. Jeśli dzisiaj jesteśmy w stanie wspomagać ludzki wzrok, słuch, bieg i siłę, no to cóż robią wojskowi i czy to w pewnym momencie nie wymknie się spod kontroli, to znaczy stworzy stworzony robot wojskowy, bo nawet nie wiadomo, czy to będzie jeszcze człowiek, czy on rzeczywiście będzie wykonywał polecenia generałów i będzie robił to, co my chcemy, czy może w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że on sobie sam założy własną armię i przejmie nad tymi słabymi, niedowidzącymi i głuchymi ludźmi kontrolę.
Mówił do Państwa pan dr Grzegorz Osiński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A w naszym studio goszczę dzisiaj studenta, który uczy się właśnie pod skrzydłami pana doktora, a jest nim Kajetan Pałkus.
Witam bardzo serdecznie.
Kajetanie, dla przeciętnej osoby informatyka kojarzy się z komputerem, ewentualnie jakimś programowaniem aplikacji. Natomiast czym dla ciebie jest ta dziedzina nauki?
Dla mnie przede wszystkim informatyka jest pasją, którą chcę rozwijać. Może niekoniecznie właśnie od tej strony programowania, co bardziej od przesyłu emisji, od emisji na przykład telewizyjnych, jak to wygląda wszystko, takie bardziej techniczne rzeczy niezwiązane z programowaniem.
A powiedz właśnie skąd, kiedy rozpoczęła się ta twoja pasja?
Moja pasja rozpoczęła się w drugiej klasie technikum, gdy powstała przy mojej parafii telewizja, właśnie parafialna. No i zacząłem tam się udzielać. Na początku rozkładanie kabli, takie bardzo rzeczy proste. No i stopniowo coraz bardziej, aż doszłem do tego etapu, gdzie zacząłem się interesować, jak to wszystko się wysyła do internetu, jak wygląda ta telewizja od branży IT.
A powiedz mi, czy właśnie studia, które podjąłeś, pomagają rozwijać twoje zainteresowania? Czy właśnie to jest raczej taka ciężka praca, też dużo matematyki, fizyki. Powiedz, jak właśnie sobie z tym radzisz?
No jak najbardziej. Te studia, które podjąłem, pomagają mi w rozwijaniu tej pasji, pomagają mi w rozwiązywaniu zagadek, które kiedyś sobie zadałem i które dalej sobie zadaję. No ale to cały czas, to jest matematyka, mamy zajęcia z matematyki, metody numeryczne, to już są takie bardziej zaawansowane obliczenia, fizyka też, architektura komputera. No mamy dużo zajęć takich, już zaczęły się nam zajęcia takie specjalistyczne, jak sieci komputerowe, systemy operacyjne, także no powoli wszystko poznaję.
A powiedz mi, bo może rozwiążesz taką moją zagadkę, mianowicie kiedyś właśnie rozmawialiśmy i wiem, że tak jak też powiedział właśnie pan doktor Osiński w tym krótkim wywiadzie, bierzecie udział w takim projekcie, gdzie sami konstruujecie drukarkę, która będzie drukować w formacie 3D. I miałam ostatnio zajęcia w waszej sali informatycznej i nasza pani wykładowczyni znalazła parę kolczyków na stoliku i mówi, no to niemożliwe, że jak to para tutaj kolczyków leży, co tutaj w ogóle te kolczyki robią? Może jakby ktoś zgubił, no to by jeden leżał, a tutaj para. No i tak się zaśmiałam, że może to jest efekt właśnie produkt tej drukarki 3D. I powiedz mi, czy właśnie to tak działa na tej zasadzie, że na przykład kiedyś będę sobie mogła wydrukować biżuterię i ją tak nosić?
Myślę, że jak najbardziej. No, to co prawda może nie całych jakichś od razu z przegubami i tak dalej jakieś elementy, ale każdy element osobno, jeżeli wydrukujemy, będziemy mogli je połączyć i owszem, podjęliśmy się takiego projektu z kolegami z roku. Może nie tyle to jest cała od podstaw konstrukcja, bo drukarka została zakupiona, co nie do końca ona poprawnie działała. No i musieliśmy ją po prostu skalibrować, znaleźć jej błędy, zmienić też oprogramowanie, które nam tam robiło jakieś błędy cały czas. Ale tak, podjęliśmy się tego po to, żeby kontynuować później projekt kolegi, który ma taki dość zaawansowany przyszły projekt. Prawdopodobnie, że to będzie jego inżynierka.
Czy możesz powiedzieć, jak będzie wyglądał taki schemat drukowania tego? Co tam trzeba zrobić, żeby to wyszło właśnie jakiś element taki kształtny?
No przede wszystkim trzeba go dobrze wprowadzić, dobrze go wymodelować, zamodelować w programie komputerowym.
Jaki surowiec w ogóle jest do tego potrzebny, żeby...
To znaczy, to jest drukowane tak zwanym filamentem. To jest taka na szpulę nawinięta, taka plastikowa rurka. No i to podczas gdy wchodzi nam do ekstrudera, zaczyna się topić.
A co to jest ekstruder?
Ekstruder to jest taki element drukarki, który właśnie topi ten plastik i on go wypycha na płytę grzewczą. Na tej płycie grzewczej on się tam przylepia i co stopniowo po każdej osi X, Y, Z to się podnosi, kolejna warstwa na druku, podnosi się kolejna warstwa na druku i tak dalej.
A czy miałeś już okazję pracować kiedyś na takiej gotowej drukarce? Czy to jest twój pierwszy właśnie kontakt?
To jest pierwszy kontakt z drukarką 3D, jakikolwiek kiedy miałem. Kiedyś, co prawda, już wykonywałem, jak jeszcze studiowałem w Rzeszowie, wykonywaliśmy z kolegą takie elementy do follow focusa automatycznego, czyli do takiego urządzenia, które ostrzy obraz w aparacie. Ale to był tylko taki kontakt, poszliśmy, dostaliśmy część, założyliśmy ją, a teraz właśnie możemy od podstaw ją, tą część, widzieć, jak ona się buduje po kolei, z czego właśnie się składa, jak przebiega ten proces drukowania, także jest to bardzo taki wartościowy projekt, który myślę, no dla informatyka i nie tylko dla informatyka, może być w przyszłości bardzo, bardzo pomocny.
A powiedz mi, jak się czujesz w takiej roli właśnie wynalazcy, stwórcy?
Wiesz, no jest to na pewno takie ciekawe doświadczenie i wielka radość przede wszystkim, jak widzimy już, że tam powoli, tam po milimetrze, czy po 0,1 milimetra podnosi się ten element i on rośnie. Teraz już jesteśmy w stanie wydrukować elementy, które są... które mają rozmiary rzędu kilku centymetrów, także zaczęliśmy od kostki, która była sześcianem 1x1x1, także od małego elementu, ale stopniowo właśnie bardzo fajne uczucie, jak coś tak widzi się, że coś przynosi owoc pracy.
Wiem, że to nie jest wasz właśnie pierwszy projekt. Tutaj pan doktor też wspominał o tym, że uczycie się projektować interfejs, który będzie sprzęgał mózg z komputerem. I czy mógłbyś też parę słów powiedzieć o tym właśnie, co to będzie znowu za wynalazek?
To znaczy, troszkę na odwrót, bo pierwszy był właśnie ten projekt, który będzie miał za zadanie sprzęgnąć mózg z komputerem, czyli żebyśmy mogli za pomocą myśli sterować komputerem. No a do tego niezbędne było wykonanie pewnego takiego hełmu, który założymy na głowę z elektrodami i on będzie właśnie ściągał impulsy elektryczne, jakie przepływają przez nasz mózg. Można było to kupić, no ale skoro mamy drukarkę 3D, to podjęliśmy się właśnie uruchomienia tej drukarki i wydrukowania sobie samego hełmu, a zakupienia tylko elektrod. Ogólnie to jest, tak na marginesie mówiąc, jest to projekt, prawdopodobnie będzie to właśnie projekt inżynierski pracy inżynierskiej jednego z naszych kolegów z roku.
A powiedz mi, jak ty się właśnie czujesz, bo informatyka, tak jak też już mówił pan doktor, to nie jest jedynie informatyka jako sama, właśnie jakaś taka nauka o komputerach, o właśnie programowaniu, o takich sprawach technicznych, ale też jakby przyszłość informatyki to jest jakby łączenie jej z różnymi innymi pokrewnymi dziedzinami, które będą jakby ludziom ułatwiały pracę, będą sprzyjać rozwojowi ludzkiemu i tam wiadomo potem państwa i w ogóle. I powiedz mi, czy nie uważasz, że właśnie informatyk w dzisiejszych czasach to troszeczkę taki omnibus, że musi się trochę właśnie znać na medycynie, na biologii? Jakbyś właśnie się do tego odniósł i jakbyś siebie postawił, jak ty widzisz siebie właśnie? No bo wiadomo, że nie da się ogarnąć takiej szerokiej całej dziedziny, ale w jakiej ty byś się widział działce? Nawet właśnie patrząc tak troszkę może marzycielsko, właśnie jako wynalazca, w jaki sposób ty byś na przykład, co byś na przykład chciał zrobić, żeby ułatwić też ludziom po prostu życie?
To znaczy jest tak, że macki informatyki sięgają bardzo głęboko w nie tylko właśnie w programowanie czy w tworzenie stron www, ale jest to właśnie zastosowanie w medycynie, w dziennikarstwie, w geografii, w planowaniu różnych właśnie przedsięwzięć, takich jak loty i tak dalej. No, ja bym chciał się rozwijać, a jednocześnie pomagać ludziom w funkcjonowaniu, jako tworzenie inteligentnych domów. Czyli będziemy mieć wszystko, można powiedzieć, w smartfonie i ze smartfonem będziemy mogli korzystać, otwierać żaluzje na przykład, czy lodówka będzie nam mówiła, czego nam brakuje w niej.
Nie jedz już.
Może tak nie, może. Może kiedyś też.
Proszę państwa, bardzo serdecznie teraz zapraszam na krótki przerywnik muzyczny i tuż po nim wracamy do rozmowy.
Za ten nowy dzień nieprzewidywalny wiem, ale zawsze szczodry. Podziękować chcę nim na dobre zacznie się, zacznie się. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak z płatka iść, wszystko idealnie. Tsunami, huk, pomruki, burz, czy choćby mrzawka, nic mnie nie dopadnie. Nowy rok i za szanse, które mam, na wyciągnięcie dłoni. Już zawczasu chcę podziękować, jak się da, jak się da.
Po przerwie przypominam, że naszym dzisiejszym gościem audycji jest student informatyki Kajetan Pokus i rozmawiamy o ciekawostkach informatycznych, ale także o informatyce, nie tylko jako nauce, ale i pasji. Kajtek, powiedz mi, z jakich właśnie ty korzystasz wynalazków techniki na co dzień jako informatyk? Jakie aplikacje na przykład lubisz? Bądź nie tylko aplikacje, ale co sprawia ci właśnie tak na co dzień taką radość korzystania, ale też właśnie ułatwia ci?
No ja tak na co dzień, no to przede wszystkim korzystam no, ze smartfona. No, trudno byłoby mi się rozstać ze smartfonem, no bo tam już teraz mam wszystko, tak? No oprócz tych bardzo zaawansowanych procesów, na przykład do montażu filmów, czy do montażu dźwięku, czy do programowania, no to korzystam właśnie przede wszystkim ze smartfona, no gdzie mam moją chyba ulubioną aplikację, jak dojadę. Ona mi wszędzie pomoże dojechać, gdzie tylko chcę. Ale tak w sumie nie mam żadnej ulubionej aplikacji, jakiej konkretnej. No korzystam z wielu na co dzień, no bo różne zadania przed nami stawiają i wykładowcy, i ćwiczeniowcy. No i różne zadania przede wszystkim, no życie nas, do różnych zadań życie nas zmusza.
A powiedz mi, bo wiem, że właśnie też jest taka różowa strona informatyki, też taka dla kobiet, czasem atrakcyjna, jeśli chodzi o gry różnego rodzaju. Powiedz mi, czy tobie też się zdarza grać, a jeżeli tak, to właśnie jak to u ciebie wygląda? Bo wiemy, że to jest też taki bardzo śliski temat, jeśli chodzi o różnego rodzaju uzależnienia i właśnie z punktu widzenia właśnie informatyka przyszłego, ale też już praktykującego. I jakbyś powiedział, no jakie właśnie też niesie to ze sobą konsekwencje, ale też, no jakie są plusy właśnie gier?
No, jestem chyba takim ewenementem spośród informatyków, ponieważ ja nie poszedłem na informatykę, bo lubiłem grać. Mhm. Właśnie przeciwnie, ja jakoś tak nigdy nie grałem w domu w gry. No oczywiście jakieś tam pojedyncze, jakieś tam gry, jakieś misje, czy jakieś takie strategiczne gry. No gdzieś tam to się przewinęło przez moje życie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o granie, to zacząłem grać dopiero na studiach. Poznałem właśnie tutaj różne gry, ciekawe gry, które niekoniecznie mogą być takie, że tak powiem, dla dzisiejszego świata negatywne, ale właśnie takie ciekawe, w których też można zauważyć, na których można się też uczyć, jak to wszystko przebiega, jak przebiegają te procesy graficzne w tych grach i ogólnie podziwiać gry, które dzisiejszy świat tworzy, bo są one naprawdę bardzo, na bardzo wysokim poziomie i bardzo realne, bardzo odzwierciedlają rzeczywistość. Tak na przykład jak jakaś, dajmy na to, jakieś strzelanki, no to widać po prostu, jak te wszystkie kule tak jakby przebijają, przechodzą przez różne ściany nawet teraz. Także no są bardzo takie no ciekawe, a dla kobiet no jak najbardziej też. Możemy jakieś budować rodziny na przykład. Ostatnio koleżanka zbudowała sobie rodzinę, no ale niestety jej się tam troszkę ta rodzina posypała.
No tak. A powiedz mi, czy takie gry faktycznie mogą czegoś nauczyć? Czy taki jakiś element edukacyjny jest w nich? Czy to jest trochę takie zabijanie czasu i właśnie odrywanie się tutaj od tej rzeczywistości ziemskiej?
Myślę, że...
Wiem, że chłopaki się uczą języka bardzo szybko angielskiego,
tak,
dzięki
tak,
temu.
Na pewno, tak, na pewno język szybko się... Nie tylko chłopaki. Myślę, że kobiety, dziewczyny też dałyby radę. Myślę, że no przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi i gra w tą grę tak stricte, tylko gra, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje tak jakby od wewnątrz tej gry, no to się niczego nie nauczy. No bo może się nauczyć tego, na przykład się może po prostu stracić orientację w rzeczywistości i były też takie przypadki, w których chłopak odszedł od komputera i myślał dalej, że gra w grę i po prostu komuś się zrobił krzywdę, tak? Także są takie sytuacje i powinniśmy tego jak najbardziej się wystrzegać, no bo to są akurat nie te złe elementy, ale no gry, myślę, że dla programisty, jeżeli jest gra z otwartym kodem, no to jest bardzo pomocna taka, żeby po prostu, dajmy na to, ten początkowy programista gier, żeby zobaczył, jak wygląda struktura takiej gry, no chociaż może nie od takiej strony grania, co właśnie od takiej strony, no, od tyłu tak troszkę zaglądać do tej gry.
Okej, tak powiedz mi, gdzie widzisz siebie za 20 lat? No powiedziałeś że tutaj o tych domach, że chcesz właśnie konstruować takie aplikacje, tworzyć, które będą właśnie ułatwiać życie w domu, ale powiedz mi właśnie, czy informatyk to bardziej taka właśnie praca stacjonarna, siedząca, czy też w ruchu, gdzie właśnie ty byś się widział za te 20 lat, jaka byłaby twoja praca marzeń?
To znaczy, no różne są dziedziny informatyki, no ale ja zdecydowanie nie jestem typem osoby, która chciałaby siedzieć w domu. Nie lubię siedzieć w domu, w sensie no lubię, ale po prostu jak mam coś do robienia w domu, no to wtedy robię to w domu. Ale ja zawsze staram się wyjść właśnie z domu czy do znajomych na razie, no ale w przyszłości na pewno nie chcę pracować tak stricte za biurkiem. Na pewno chcę mieć kontakt z ludźmi i pomagać właśnie w tworzeniu dzisiejszego świata ludziom tak bardzo na bliższych relacjach niż jest to komunikacja przez internet.
Kajtku, cóż mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja również Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień o 16:30 na kolejne wydanie Studenckiej Popołudniówki.